Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Na 130 minęła Iza Serafin, zapraszam. Ten temat, który dziś poruszymy, wraca jak bumerang i będzie wracał, no bo problem wydaje się nierozwiązywalny, no i wciąż narasta. Okazuje się na przykład, że w polskich szkołach jest coraz mniej wypadków, ale coraz więcej hejtu. Tak przynajmniej pokazuje najnowszy raport rankomat.pl i stąd skierowane do rodziców na początku roku szkolnego na przykład propozycje ubezpieczenia uczniów od hejtu właśnie. A do Sejmu trafił już projekt ustawy antyhejterskiej. Wydaje się więc, że zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, tylko czy na pewno i czy wszyscy, no i wreszcie co i czy i co można z tym zrobić. I właśnie o tym będziemy dziś rozmawiać. W studiu specjalistka od marketingu cyfrowego i komunikacji i dyrektorka programowa Fundacji Uzdolnieni Marta Rogalewska.
Dzień dobry.
Dwójka aktywnych, uzdolnionych młodych ludzi. Zofia, która chce być Zosią Budnicka. Zosia Budnicka.
Dzień dobry.
I Julian Żmojda.
Dzień dobry.
Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej i uczestnicy programu Rada Uzdolnionych 4Z, tak się czyta? Mhm. 4Z, Fundacji Uzdolnieni. No i jeszcze Robert Ćwikowski, psycholog, psychoterapeuta z ośrodka Noezis w Białymstoku. Doktor Robert Ćwikowski, przepraszam, że tak na końcu, ale zaczęłam od lewej. Witam państwa serdecznie i czuję, że to będzie budujące i wartościowe spotkanie, dlatego proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Ale na początek posłuchajmy, co na temat hejtu mówią uczniowie białostockich szkół.
Ludzie, nie wiem, czy robią to po to, by się dowartościować, czy komuś uprzykrzyć życie.
Zazwyczaj to są jakieś komentarze.
U nas pod kolegi zdjęciami są takie komentarze.
Może pozostać trauma, nawet po jednym komentarzu. Jak trauma może się ciągnąć nawet przez lata.
A jak myślicie, kim jest taki hejter? Jaka to jest osoba? Dlaczego ona to robi?
Bo w zasadzie może być każdy z nas.
Każdy ma taką potrzebę hejtowania innych?
Może chęci dowartościowania się jednak, bo może to być tak, że ktoś nie czuje się dobrze sam z samym sobą i chce też, żeby ktoś inny poczuł to samo, co on. Czyli to nie wychodzi z jakiejś może osobistej urazy do kogoś, tylko po prostu z tego, że wyczuje, że ktoś ma jakiś słaby punkt i będzie chciał go wykorzystać.
Badania pokazują, że młodzi ludzie doświadczają hejtu, ale nie mówią o tym. Dlaczego? Dlaczego wy też nie rozmawiacie o tym z dorosłymi, z rodzicami, z nauczycielami, ze szkolnym psychologiem, pedagogiem?
Bo to na przykład może być o słabościach, które my odczuwamy, że wiemy, że to są nasze słabości i ktoś się hejtuje, to jeszcze gorzej się czujemy po tym i się wstydzimy po prostu powiedzieć o tym.
Takie osoby, które najczęściej mają depresję po takich rzeczach. One się zamykają w sobie i nie chcą o tym rozmawiać, bo to też jest dla nich drażliwy temat.
No ja się boję czasami powiedzieć o różnych moich problemach, bo ja czuję, że oni tego nie zrozumieją też.
Moim zdaniem to nigdy nie zniknie. Nieważne ile będzie kampanii, po prostu ludzie za bardzo się nie zmieniają.
To znaczy, że nic się nie da zrobić z tym hejtem?
Moim zdaniem da się to tylko ograniczyć.
A zdaniem naszych gości, państwo eksperci, pozwolicie, że zacznę od młodzieży. Czy wy sami doświadczacie hejtu? Jesteście świadkami takiej formy przemocy?
Wydaje mi się, że na co dzień. Tak naprawdę w tej chwili hejt jest na tyle rozpowszechniony, że siłą rzeczy, nawet codziennie, załóżmy, będąc na social mediach, przyglądając jakiegoś Facebooka, Instagrama, po prostu jesteśmy codziennie świadkami, jesteśmy tak naprawdę bombardowani tym hejtem. Nawet jeżeli to nie są bliskie dla nas osoby, to po prostu widać to.
I ta hejtująca grupa to wcale nie jest jakaś patologiczna grupa, tylko tak jak mówią młodzi ludzie, hejterem może być każdy z nas?
Tak, uważam, że każdy z nas może być hejterem, ponieważ każdy z nas w środku ma coś takiego, że potrzebuje gdzieś te negatywne emocje uiścić i często po prostu wylewamy je na drugą osobę, nie myśląc o tym, jakie konsekwencje może to mieć.
A czy wy rozmawiacie na ten temat z dorosłymi?
No, tak właściwie szczerze. To nie.
Ale dlaczego? Właśnie pytanie dlaczego. Ja się domyślam dlaczego, ale chciałabym usłyszeć jednak od was, jaka jest przyczyna.
Zdaje mi się, że przede wszystkim boimy się tego niezrozumienia. Myślę, że to jest największy problem, ponieważ często dorośli pokazują nam, że no, jest ta różnica pokoleniowa między nami i rzeczy, które dla nas wydają się oczywiste, nie są dla nich oczywiste, a wręcz przeciwnie, są dla nich nawet nienormalne czasami. I po prostu nie rozumiemy się w pewnych... na pewnych liniach.
Po prostu są różnice pokoleniowe i czasami bardzo ciężko jest w ogóle wytłumaczyć problem, jeżeli na przykład taki rodzic w ogóle nie wie, jaka jest podstawa tego problemu, kto to jest. jakby no, niektórzy aż tak nie znają się, powiedzmy, właśnie na tym świecie internetu, że nawet nie zrozumieją tego problemu, uznają to za coś nieważnego i to jest coś, z czym ja się w sumie dość często spotykam, czyli że właśnie rodzice nie rozumieją do końca tych dzieci, ponieważ no, oni nie uważają tego za duży problem, bo nie mają jakby świadomości, jak dużym jest właśnie no, problemem.
To jest wasza perspektywa, ja jako boomers powiem, że to może dlatego, że my dorośli sami nie wiemy, co z tym zrobić. I sami mamy problem i jesteśmy utopieni też w tym hejcie. A co na to nasi dorośli eksperci? Jak to jest z tymi dorosłymi? No bo ja się czasami nie dziwię młodym ludziom, że oni nie idą do dorosłych, no bo co ci dorośli? Sami sobie nie radzą.
Być może. Natomiast myślę, że młodzież jest częściej narażona na hejt, ponieważ jest w jakiejś społeczności, w grupie i spotykają się z tym, tak jak tutaj przedmówcy powiedzieli, na co dzień. Natomiast rodzice rzadziej są narażeni na tego typu zachowania, nie wiem, swoich rówieśników z pracy czy innych osób. W związku z tym
ale mają... w internecie hulaj dusza hejtu.
No tak, ale jednak dorośli będą rzadziej tego doświadczali i mogą mieć trudność ze zrozumieniem tego zjawiska. Spotykam się z taką sytuacją, że rodzice często jakby zrzucają trochę odpowiedzialność na dziecko, które doświadcza tego hejtu, mówiąc, to po co tam wchodzisz, to po prostu skasuj to nie korzystaj z tych mediów, bo to wszystko przez ten internet. Czyli tak zaczynają troszeczkę przekierowywać to na ofiarę jeszcze, tak? Bo zamiast pomóc, to mówią, że to jeszcze jego wina. I tak podejrzewam, że może to być powód nierozmawiania z rodzicami, bo...
Tak, taka klasyczna sytuacja, prawda? Że nie mogę powiedzieć mamie, bo ona mi zabroni dostępu do internetu, Discorda, tak. Facebooka czy platformy innej, konkretnej.
Bo tak najprościej, nie?
Bo tak jest najprościej, a tam się toczy moje życie towarzyskie. To jest najważniejszy element mojego życia w tym wieku. I nie mówimy, bo po prostu, czy nie mówicie, bo po prostu nie chcecie rezygnować zupełnie z komunikacji w internecie, a czasem przez brak zrozumienia albo wręcz cyfrowe trochę, można powiedzieć nawet wykluczenie starszych pokoleń, one reagują skrajnie i nie do końca od strony technicznej też są w stanie zrozumieć, na czym polegają pewne problemy albo jakie narzędzia mają do zapobiegania tym problemom albo jak reagować.
Czyli takie namawianie do rozmów nie bardzo ma sens w zasadzie.
Nie, no zawsze jest sens, bo oczywiście nie możemy wrzucać wszystkiego do jednego worka. Są rodzice, którzy słuchają, którzy wspierają, którzy są tym zainteresowani i nie lekceważą tego problemu, więc warto byłoby też taką postawę rozpowszechniać, przekazywać tą informację rodzicom, że, no, że jednak warto o tym porozmawiać i nie rzucać odpowiedzialności na dziecko, tylko no, dać wsparcie. Więc jeżeli coraz więcej będziemy o tym mówili, to też rodzice, którzy może mają taką postawę, że próbują to lekceważyć, ale jak usłyszą, że można inaczej, że to jest jednak trudne dla młodego człowieka, to też może uaktywnią się w tą stronę, czyli będą bardziej właśnie już tacy wyczuleni na to, co dziecko mówi, żeby mu pomóc, a nie właśnie tak zlekceważyć.
A wam się zdarzyło hejtować? Szczerze. Tak nieświadomie czasami, wiecie, człowiek czasami coś napisze, ojej, to nie było, to już chyba przekroczyło granicę. Zdarzyło wam się? Bo ponoć każdy z nas może stać się hejterem, a poza tym osoba hejtowana też często staje się hejterem. To na zasadzie ja ciebie uderzę, to ty mi oddasz, nie?
Tak, zdecydowanie. Właśnie problem jest taki, że jest to teraz na tyle znormalizowane, spopularyzowane, że czasami nawet nieświadomie możemy po prostu komuś zrobić krzywdę, bo na przykład sami jesteśmy pełni negatywnych emocji, które po prostu chcemy przeleć na kogoś innego, bo chcemy się ich pozbyć. Także wydaje mi się, że każdy z nas, nawet nieświadomie.
Mi się zdarzyło parę razy powstrzymać przed umieszczeniem jakiejś wypowiedzi, zadające pytanie, czy przypadkiem tak. To, co z siebie wypluwam, czy to na pewno musi ujrzeć światło dzienne, czy to jest konieczne i czy przypadkiem nie zrobi więcej może krzywdy tej osobie, która to przeczyta, niż pożytku dla mnie. I dlaczego tak naprawdę chcę umieścić ten komentarz? Po co?
Tak, też się kiedyś tak zatrzymałam. Impuls pierwszy był oddam, ale potem, ale po co? Nie. Wam się zdarza?
Ja osobiście tak? Powiem, że niekoniecznie udzielam się w publicznej przestrzeni internetowej, to znaczy na otwartych forach pod postami, czy pod rolkami, czy TikTokami. Staram się nie umieszczać nigdzie komentarzy, wiedząc, że gdzieś może to w przyszłości we mnie uderzyć z powrotem. Ale nie wykluczam absolutnie tego, że gdzieś w prywatnych jakichś grupach znajomymi, może czasami coś tam za dużo powiedziałam i ktoś mi nie zwrócił uwagi, że jest to za dużo i poczuł się trochę urażony.
Pytanie, czy i co w ogóle można z tym hejtem zrobić?
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Pytani przeze mnie uczniowie białostockich szkół zgodnie stwierdzili, że hejtu nie da się wyeliminować, można go jedynie ograniczyć. I znowu tutaj zacznę od młodych ludzi. Wy też tak uważacie?
Myślę, że tak. Z rozwojem technologicznym jest tak naprawdę pojawia się tyle nowych tak jakby możliwości na hejt, że byłoby to naprawdę bardzo trudne, żeby totalnie go ograniczyć. Także jakby wykluczyć, totalnie wykluczyć, tak? Bo ograniczyć rzeczywiście można. Można też zwiększyć świadomość ludzi na temat tego, że czasami to, o czym mówią, to, co piszą, rzeczywiście może być krzywdzące dla innych. Natomiast no, osobiście uważam, że nie jest to możliwe, żeby w 100% pozbyć się nienawiści w internecie, bo to jest tak naprawdę coś, co siedzi gdzieś tam w każdym człowieku, więc jeżeli my na przykład w jakiś sposób zabierzemy hejterom, to oni znajdą kolejny. Jedyne, co możemy zmieniać, to właśnie sposób, w jaki sobie z tym radzimy.
Tak, zgodzę się z Zosią. Technologia zdecydowanie idzie do przodu. Mamy coraz więcej możliwości też hejtowania. I razem z tym idzie razem z postępem technologicznym idzie też to do przodu, że pojawia się coraz więcej nowych użytkowników, coraz więcej nowych fake kont też, których głównym zadaniem jest hejtowanie. Więc właściwie w tym momencie człowiek może mieć po 5, 6, 7 kont, tyle właściwie ile chce, i z każdego tego konta pisać coś innego i dodawać tego hejtu do internetu, więc nie jest to możliwe, żeby usunąć całkowicie ten hejt.
Wy sami jesteście w stanie powstrzymać się przed hejtem, jak was kusi, żeby oddać, czy nie?
Znaczy,
czy to jest trudne, czy niemożliwe, czy możliwe? Czy macie tę świadomość?
Mówimy tutaj o powstrzymaniu samego siebie przed hejtem.
Ja chcę hejtować. Zaraz was zapytam, czasami jesteście odporni na hejt, jak sobie z tym radzicie, ale najpierw powiedzcie mi, czy się jesteście w stanie powstrzymać, no przecież to jest złe i to tylko jest o mnie, czy macie takie myśli jako młodzi ludzie?
Wydaje mi się, że ja osobiście jestem w stanie się powstrzymać. Czasami samo napisanie czegoś, nawet nie opublikowanie, ja zauważam, że mi to bardzo pomaga, jeżeli mam
na
dużo
kartce,
ciężkich,
tak?
emocji. Nawet nie na kartce, po prostu na przykład no, otwieram te komentarze, już nawet nie myślę o tym, co robię, tylko nie wiem, tam coś piszę, po czym się tak orientuję, że ej, ale właściwie to, czy coś to da, jeżeli ja to opublikuję, bo samo już napisanie czegoś takiego jakoś tam rzeczywiście...
Czyli piszemy, ale nie publikujemy. No właśnie.
Tak, ale też no, jakby większa świadomość tego, że tak naprawdę, no co, no ja... To jest praca nad sobą tak naprawdę, tak? Nad tą kontrolą i nad tym, że rzeczywiście nasze słowa czy jakieś tam czyny mają wielkie znaczenie. Także wydaje mi się, że jeżeli będziemy właśnie zwiększać tą świadomość, to jest coś, nad czym ja właśnie pracuję, to w ten sposób mogę się powstrzymywać od tego, żeby właśnie nikomu, nawet niechcący, po prostu sprawić
przykrości.
Oto
jest też ten program. Pomagamy ludziom się powstrzymywać. Napiszcie, ale nie publikujcie. Może akurat ulży, prawda?
Dokładnie.
Terapia przez niepublikowanie.
To już piszemy. Punkt pierwszy. Terapia. Piszemy, nie publikujemy.
Moim sposobem na przykład jest to, że jak coś mnie frustruje, niekoniecznie uderza we mnie, tylko mnie frustruje po prostu, pokazuję to swoim znajomym i mówię, wyrażam swoją opinię dla nich o tym. Oni wyrażają swoje opinie dla mnie i właściwie nikt na tym nie traci, bo nie wylewam swojej złości na tą osobę, która mnie frustruje, tylko jakby pokazuję swojemu przyjacielowi lub przyjaciółce, która jakby no, z racji tego, że zazwyczaj ma to samo zdanie co ja, to jakby napędza też mnie, ale jednak nie publikuje nic, tylko po prostu rozmawiamy o tym i wyrzucamy tą złość tam gdzieś pomiędzy.
No właśnie, czyli tak? Punkt drugi, róbmy to w realu.
Dokładnie. A już jeśli ktoś mnie zaczyna atakować, no to staram się jakby nie oddawać, tak? Ale no, czasami jest tak, że po prostu powiem to, co myślę i będzie to hejt.
A jesteście odporni na hejt? Możecie to stwierdzić? Czy tego, może tego się w ogóle nie da stwierdzić? Może czasami jest takie uderzenie, że człowiek no, myślał, jestem silny, ale jednak nie.
Wydaje mi się, że... jesteśmy w stanie uzależnić się w bardzo dużym stopniu od hejtu, ale jeśli coś uderzy nas w bardzo mocny punkt, właściwie bardzo słaby punkt nasz któryś, który nie jest może gdzieś do końca wyleczony czy przepracowany, wtedy faktycznie może być tak, że zatrzymamy się i zada to nam ból większy niż normalnie, ale jestem pewien, że na pewno da się w bardzo dużym stopniu
uodpornić.
Uodpornić, tak, dziękuję.
A takie rozwiązania, jak wspomniane, to już naszych dorosłych ekspertów pytanie, takie rozwiązania, jak wspomniane przeze mnie ubezpieczenie od hejtu, czy ustawa antyhejterska, której główną ideą jest możliwość złożenia tak zwanego ślepego pozwu, czyli bez wskazywania sprawcy, mogą państwa zdaniem przynieść jakieś efekty?
To ja zamawiam ustawę, ty możesz ubezpieczenie.
Dobrze. Wydaje mi się, że w ogóle każde działanie, które jakkolwiek może ograniczyć hejt, jest dobre. Czy to będzie ograniczało w jakimś dużym zakresie, czy mniejszym, to trudno powiedzieć. Natomiast jakiekolwiek działania, które mogą ten proceder, powiedzmy, to zjawisko jakoś ograniczyć, jest okej. Natomiast nie znam szczegółów ustawy, trudno powiedzieć.
Szczegółów nie znamy, bo ten projekt trafił do Sejmu, on jeszcze nie ujrzał światła dziennego. No ale coś tam już wiemy.
Ja zgadzam się, że jeśli chodzi o samą inicjatywę, spróbujmy stworzyć dokumenty, jakąś legislację, która będzie tutaj pomagała. Brawo, brawo dla partii, która to zrobiła, warto. Ale na razie wiemy tylko tyle, ile zostało publikowane w komunikatach PR-owych wokół tego projektu. No i on wygląda, mówiąc delikatnie, bardzo powoduje bardzo wiele pytań. To znaczy, głównym trzonem tej ustawy jest właśnie ślepy pozew i identyfikowanie. Znaczy po prostu staramy się obedrzeć hejterów z ich anonimowości. Chcemy sprowadzić każdego do swojego imienia i nazwiska i to jest bardzo dobry kierunek. Zresztą bardzo dużo platform typu Facebook, typu inni operatorzy próbuje rozwiązać problem hejtu w ten sposób, że wymaga potwierdzenia tożsamości. Zresztą ja jako osoba, która robi działania masowe, komunikację masową dla marek, jestem zobowiązana, żeby Facebookowi pokazać swój dowód osobisty i ten skan dowodu, czy do TikToka, czy do Facebooka. Na przykład ja jako zawodowa osoba, która się tym zajmuje, musiałam wysłać. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale takie zobligowanie jest, więc Facebook wie na pewno, kim ja jestem i muszę bardzo uważać, co gdzie
nie,
publikuję.
Nie wiedziałam tego, ale...
Tak, więc to jest jedna rzecz i ten kierunek jest dobry. Ale tutaj w tym projekcie ustawy bazujemy na identyfikacji użytkownika poprzez adres IP i możemy pozwać człowieka, znając tylko jego adres IP. Jest z tym bardzo wiele problemów, dlatego że IP nie jest stałe. IP, jeśli pójdziemy, umieścimy hejtujący komentarz z kawiarni, to będzie kawiarnia podmiotem pozwanym, a każda masowa działalność, bo ta ustawa jest skierowana do ochrony przedsiębiorców, czyli przeciwko zorganizowanym akcjom masowym.
Nie tylko ci autorzy projektu mówią, tak, że to ma chronić wszystkich, no ale wiadomo, ale, że przedsiębiorcy
tak jakby
będzie łatwiej. Bo...
Widać w tej treści, że oni chcą przeciwko takim masowym działaniom przeciwdziałać.
Na przykład konkurencja działa, prawda, armia tak. troli cała.
No i ta konkurencja, czy farmy troli są w stanie zainstalować sobie tak zwany VPN, czyli urządzenie czy oprogramowanie, które będzie zmieniało adres IP. Więc bardzo dużo takich technicznych rzeczy, które od razu wysadzają ten koncept. Myślę, że to jest wszystko do dopracowania. Na razie jeszcze ona nie rozwiązuje, moim zdaniem, tych problemów, które mamy. Jest jeszcze trochę technicznie za daleko od tego, ale podoba mi się, że szukamy tych rozwiązań, że gdzieś te zespoły powstają i kombinują, czy to się uda, czy to się nie uda, czy to wpłynie na to, że na Facebooku ktoś komentuje, czy nie.
No coś trzeba robić, nie można powiedzieć, to się nie da i już. No coś trzeba robić.
Akademia Życia.
A teraz taka anegdota z życia wzięta. Grupa wsparcia na Facebooku, nie mogłam się powstrzymać, dla dojrzałych kobiet, które mają się nawzajem motywować do aktywności, no i dowartościowywać. No i sporo jest takich komentarzy, ale młodo wyglądasz, super, ale sporo jest takich, no a te usta to gdzie robiłaś, wyglądasz jak spragniona ryba, albo komentarz pod zdjęciem takiej opalonej pani, która uśmiecha się z basenu w jakimś zagranicznym kurorcie, no i czeka, ale fajnie wyglądasz, ale ci zazdroszczę. No i jest 2 tygodnie temu moja koleżanka zmarła na raka skóry, opalaj się dalej, no i te zmarszczki. Albo zdjęcie takiej pani włososiowej, to moje ulubione, włososiowej, albo takiej ekri sukience z podpisem, no i ożeniłam syna. Co za faux pas, biała sukienka jest zarezerwowana dla panny młodej, nieźle zaczynasz, mi na synowej mówi wszystko i dalej wiadro pomyj. Chroń nas, Boże, od takich grup wsparcia, bo to są grupy wsparcia. No ale mamy tu przedstawicieli różnych pokoleń, więc różne wizje i podejście do tego hejtu. Już tradycyjnie od młodych ludzi zacznę. Co może zniechęcić hejtera do wylewania takich pomyj bez powodu? No może wystarczy przeczytać, że to grupa wsparcia, jest wsparcia.
No, grupa wsparcia, tak. Bardzo taka zabawna
Uważajcie
anegdotka.
Na grupę wsparcia na Facebooku.
Jasne. Znaczy, wydaje mi się, że to, co najbardziej osłabi takiego hejtera, to jest, kiedy zabieramy mu anonimowość. Bardzo często, ale to bardzo często, ci ludzie, którzy napiszą coś okropnego w internecie, tak naprawdę twarzą w twarz by tego nie powiedzieli. Co więcej, twarzą w twarz by nawet nie wyrazili jakiejś dezaprobaty, by jakby nawet nie podeszli do nas, żeby coś powiedzieć. No bo ludzie jednak, kiedy czują się anonimowo, zyskują mnóstwo odwagi, mnóstwo tej pewności siebie, że mogą to robić, że są bezkarni, tak? I że wyrażą te swoje myśli i nie będzie z tego żadnych konsekwencji.
Ja powiem jeszcze, że powiedzenie wprost hejterom, że na przykład hejtujcie sobie dalej, ja zrobię, co mam zrobić i tak osiągnę swój cel, jest bardzo dużym, bardzo dużo daje, ponieważ faktycznie widać jakieś efekty.
A może w ogóle nie odpowiadać, nie reagować. Podobno to jest najgorsze, jak się nie reaguje. Taki hejter jest załamany.
To znaczy na pewno pokazując, jeśli pokazujemy, jak bardzo nas to boli, no to tylko karmimy też niestety algorytmy, które wyświetlają nasze treści potem coraz częściej osobom, które mają tendencję do hejtowania. Nie mamy dzisiaj czasu, żeby o tym pewnie rozmawiać, ale jest dużo też technicznych rzeczy, które sprawiają, że możemy wpaść ze swoimi treściami, postami w taką studnię algorytmiczną, gdzie tylko hejterom potencjalnym jesteśmy wyświetlani, wtedy już przerąbane. Ale tak, ale zgadzam się z Zosią, że pokazywanie. Proszę, oto pani Beatka. Ona napisała o mnie, że jestem taka i owaka. Można wejść w profil pani Beatki, zobaczyć jej zdjęcia z wnukami i z pracy. Zapraszamy, subskrybujcie. I wielu twórców internetowych teraz robi takie działania, że po prostu demaskuje swoich hejterów, mobilizując ich do tego, żeby wzięli odpowiedzialność za słowa, które zostawili w internecie.
Zgadza się. Ujawnianie takiej osoby jest na pewno pomocne, natomiast większość jednak hejtu występuje pod postacią anonimową, bo to też ten hejt ma w swojej charakterystyce.
Wtedy najwięcej odwagi.
I trudno wtedy taką osobę ujawnić, tak. Bo nie wiemy kogo. Więc tutaj na pewno będzie pomagać na pewno grupa wsparcia, to troszeczkę tak analogicznie do tego, co była mowa wcześniej, ale na pewno wsparcie młodego człowieka, głównie młodego człowieka, który doświadcza wielu trudności w związku z tym hejtem. Czy to są rodzice, czy to są instytucje, czy pracownicy szkoły, na pewno dobrze byłoby, żeby zaopiekować się emocjami tego młodego człowieka, bo jeżeli ktoś potrafi to zignorować, super. Jeżeli ktoś potrafi to jakoś odbić, fantastycznie. Ale są też osoby, które no, nie mają takiej umiejętności. A młodzi ludzie z emocjami różnie sobie radzą, bo są na etapie dopiero rozwoju. Więc jeżeli ktoś umie te emocje sobie jakoś tak regulować w inny sposób, taki zdrowy, jest dobrze. Ale są niestety tacy, którzy jeszcze tej umiejętności nie mają. I po prostu cierpią. I tymi osobami należałoby się zająć.
A czy może pomóc taka świadomość? To można też sobie często powtarzać, że ten hejt nie jest o mnie, tylko o tej osobie.
Tak.
To ona ma problem. To jest takie niebyłatwe, ale takie nie do końca czasami.
Pamiętajmy o tym, że dostęp do internetu mają też osoby, które na przykład są w bardzo trudnej sytuacji emocjonalnej, które właśnie doświadczyły bardzo trudnych emocji. Czasem to są osoby na przykład też z problemami psychicznymi, osoby chore, albo po prostu ktoś, kto w tej chwili doświadcza czegoś strasznego i potrzebuje odrobiny takiego właśnie tutaj...
Potrzebuje tak, po prostu wyrzucić z siebie
wyrzucić
te emocje.
Z siebie te emocje. Ja jako osoba, która publikuje w internecie, też na TikToku, widzę bardzo często, że komentarze, które odruchowo odbieram jako hejterskie, tak naprawdę wcale nie są o tym, żeby mi pokazać, że ja jestem źle, coś jestem głupia, brzydka czy cokolwiek, tylko żeby ta osoba poczuła się lepiej. Ach, ja wiem lepiej. Ja wiem lepiej, że ten sprzęt podłącza się inaczej. Patrzcie na mnie. Więc jak sobie uświadomimy czasem to, że to jest, tak jak powiedziałaś, to jest o tej osobie, o tym, co ona teraz przeżywa i o tym, jakie ona chce z siebie wyrzucić emocje, a nie o mnie. Ja robię swoje, to co powiedział Julian. Ja robię swoje, jestem z tego zadowolona. Jest lepiej. Tylko tego się też trzeba nauczyć, tego regulowania.
Nie żywić hejterów. A hejterom doradzimy, że można iść na przykład na trening boksu. Albo siłownia też świetnie.
Albo na terapię.
Na terapię. Ale jeżeli ktoś tak chce przywalić od razu, to naprawdę można iść na trening boksu. Albo na jakiś taki ciężki trening siłowy. Trening siłowy, tak, to się mówi. Na siłowni.
Tak.
I naprawdę pomaga, bo wtedy człowiek wyzwala z siebie tę agresję, ale już na sprzętach.
A ja bym jeszcze doradziła jedną rzecz do rodziców i nauczycieli. Warto w internecie szukać. W tej chwili mnóstwo jest bardzo ciekawych, edukacyjnych materiałów o tym, jak reagować na to, że nasi podopieczni przychodzą do nas z takim problemem. To wszystko jest w sieci. Warto się też poedukować i przygotować na taką sytuację na wszelki wypadek.
No i jedno jest pewne, nie poddawajmy się, nie dawajmy pożywki hejterom. Z jednej strony stop hate, a z drugiej apel don't hate. Bardzo Państwu dziękuję. Specjalistka od marketingu cyfrowego komunikacji, dyrektorka programowa Fundacji Uzdolnieni Marta Rogalewska.
Dziękuję za zaproszenie.
Psycholog, psychoterapeuta z ośrodka Noesis w Białymstoku dr Robert Ćwikowski.
Dziękuję.
I dwójka naszych sympatycznych, aktywnych młodych ludzi, Zosia Budnicka i Julian Żmojda, uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo Wam dziękuję. Tradycyjnie spokojnego weekendu życzę i zapraszam za tydzień do usłyszenia. Iza Serafin.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.